Dla mnie takim niezwykłym odkryciem, w zasadzie od którego zaczęła się przygoda z pisaniem tej książki, była mapa. Ja osobiście w ogóle uwielbiam mapy, wszelakie, które wpadną mi w ręce. Uwielbiam je oglądać i któregoś dnia właśnie trafiłem na mapę. To była mapa Polski międzywojennej, tej II Rzeczpospolitej. Mapa fizyczna, wydana pod koniec lat 30. Ja sobie tę mapę otworzyłem i wtedy tak mnie trochę uderzyło to, że my właśnie gdzieś uczymy się w szkołach, słuchamy, no, że była II Rzeczpospolita, teraz jest III Rzeczpospolita i tak trochę myślimy, a no dobra, to wtedy była taka, teraz jest taka, ale w zasadzie to jest to samo państwo. A okazuje się, że jak zaczniemy tę mapę czytać, oglądać, to Polska przedwojenna była terytorialnie czymś absolutnie zupełnie innym. Tak naprawdę te dzisiejsze granice z tymi granicami sprzed 100 laty pokrywają się tylko na krótkim odcinku południowym, gdzieś w górach, tam Krynica Górska, te rejony powiedzmy. Natomiast wszystkie pozostałe granice, zachodnia granica, wschodnia, północna, były totalnie inne. To było zupełnie odmienne państwo. Gdybyśmy my się przenieśli teraz te 100 lat wstecz, to by się okazało, że my możemy pojechać, jeżeli chcemy pojechać pożeglować, to pojedziemy nie na Mazury, tylko pojedziemy na Pojezierze Brasławskie. To jest region, który dzisiaj znajduje się na pograniczu Litwy i Białorusi, w dużej części na Białorusi. Jeżeli będziemy chcieli pojechać w góry, no to okej, możemy rzeczywiście pojechać do Zakopca. Zakopane zawsze aktualne, no ale już nie wybierzemy się w Sudety, bo Sudety były niemieckie, za to możemy pojechać na Huculszczyznę, która dzisiaj znajduje się na terytorium Ukrainy i to wszystko będzie w ramach jednego państwa. Co więcej, okazuje się, że bez problemu możemy trafić na przykład na granicę z Rumunią czy na granicę z Łotwą. Chyba dla nas to też dzisiaj wydaje się trochę abstrakcyjne. Wydaje się, że Rumunia, o Jezu, gdzieś strasznie daleko. Tej Rumunii w ogóle nie znamy. Hen za górami, za lasami. Podobnie Łotwa. No jeszcze Litwa, jak cię mogę, no to w miarę blisko. Ale Łotwa gdzieś tam daleko. A tymczasem okazuje się, że my z tymi państwami graniczyliśmy. Rumunia dosłownie, czy Łotwa była za miedzą. Więc naprawdę było zupełnie inne państwo. I też myślę, że pewnego rodzaju pojmowanie przez to świata, przez naszych pradziadków, prababcie, było po prostu odmienne. No bo żyli w kraju, który nie pasował do tego, co my dzisiaj znamy. I to była taka pierwsza refleksja. A drugą refleksją, takim przemyśleniem było to, że my pewne rzeczy przyjmujemy za oczywistość, bo się wychowujemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. No. Więc dla mnie też jakby ta Polska, którą znam z tych granic, jest jakby rzeczą oczywistą. Znaczy, no trudno mi, ja jeszcze w ogóle pochodzę z Łodzi, więc z centrum Polski, więc trudno mi sobie wyobrazić, no nie wiem, no, że powiedzmy taki Kołobrzeg na przykład, albo Koszalin, nie są na terytorium polskim, to jest jasne. Ja jestem przekonany, no tak, taka Polska była zawsze i w ogóle dlaczego miałoby się to zmienić? No, uczą mnie nas tej geografii, katują tymi mapami konturowymi, a tymczasem jak porozmawiamy, już teraz oczywiście coraz trudniej, ale jeszcze jest szansa porozmawiać z naszymi pradziadkami, to dla nich w ogóle ta Polska, którą my dzisiaj znamy, jest czymś zupełnie nowym. Oni żyli w innej rzeczywistości. I to dla mnie było takie niesamowite doświadczenie pokazujące, że to, co dzisiaj uznajemy za rzecz pewną i taką stałą i niezmienną, wcale takie nie jest. Może się bardzo szybko zmienić, tak jak ludziom, którzy wychowywali się, byli w naszym wieku, w 39 roku, w głowie się nie mieściło, że ta Polska, którą, ta granica, którą opisuję w tej książce, za chwilę zniknie, bo nadejdzie wojna.
Masz w swojej książce wypowiedzi osób, które mówią, tutaj hymnu, flagi, zmieniali nam to kilka razy, 5 razy bodajże, jak ktoś tak mówi, tak? Czyli że 5 razy to miejsce przynależało do innego kraju, że ludzie żyli z taką świadomością, że po prostu raz są po tej stronie granicy, raz po tej, raz należą do tego, raz do tego.
Tak, no oczywiście przede wszystkim wiek XX niestety obfitował z powodu wojen, obfitował w to, że ta granica się przesuwała, że państwa się zmieniały. Ten przykład, który przytaczałeś, to jest umowa z taką starszą panią, która mieszka w Bieszczadach, ale w Bieszczadach po stronie ukraińskiej, bo Bieszczady są też po ukraińskiej, dzisiejszej ukraińskiej stronie granicy. I ta pani opowiadała, że ona żyła, teraz żebym się nie pomylił, ale ona w czasie swojego życia żyła w Czechosłowacji, na Węgrzech, potem no, pod okupacją niemiecką, następnie w Związku Sowieckim, a teraz żyje na Ukrainie. Nigdy nie ruszając się, ona nigdy nie opuściła swojej wioski, to jest malutka wioska w górach. Ona nigdy nie opuściła swojego domu, a żyła w 5 państwach. I myślę, że to też jest coś, co na tych granicach obserwowałem, czyli no właśnie to pokazanie, jak bardzo zmienny jest nasz świat, jak niczego nie możemy być do końca pewni, jak ta nasza rzeczywistość, którą właśnie my uznajemy za trwałą, jest bardzo krucha. 5 krajów nie ruszając się ze swojego domu.
Piszesz o ludziach, którzy często wypowiadają się, my tutaj z sąsiadami, chociaż my Polacy, oni Ukraińcy, żyliśmy normalnie. Albo czy Polacy, czy Niemcy. Rozmawiasz z ludźmi, którzy podkreślają, że naturalne jest to, że żyło się obok siebie, chociaż było się innej narodowości, albo miało się ojca, matkę z zagranicy, albo należało się do innego kościoła chrześcijańskiego. Mówimy o Polsce, która naprawdę składała się z różnych nacji.
Czy ja w ogóle uważam, że to jest jakby dla mnie osobiście najważniejsze dziedzictwo Rzeczypospolitej, nie tylko tej drugiej, ale też tej pierwszej, a mianowicie wielonarodowość i wielokulturowość. Znaczy Rzeczpospolita zawsze była państwem, w którym żyło wiele narodów. Oczywiście mieszkańcy drugiej czy pierwszej Rzeczypospolitej nie byli imigrantami, powiedzmy, czy ekspatami, którzy tu właśnie przyjeżdżali na studia do pracy, tylko oni od zawsze żyli na tych terenach. I tak naprawdę te pogranicza zawsze były mieszanką kulturową, bo tam byli Polacy, byli Ukraińcy, byli Białorusini, byli Litwini, byli gdzieś Łotysze, oczywiście byli Żydzi jeszcze, to jest rzecz jasna, byli Ormianie. To była ogromny konglomerat różnych narodów. Właśnie przyszedł do głowy kwestia Ormian. Też można powiedzieć, teraz zdawać, o, Armenia bardzo daleko, prawda, jakiś kraj na Kaukazie, a tymczasem społeczność Ormian była od pierwszej Rzeczypospolitej niezwykle silna. Miasteczko Kuty, z którego ocenia się, że dzisiaj większość dzisiejszych Polaków Ormian wywodzi się właśnie z tej miejscowości. Zresztą chyba każdy słyszał, nie, o Makowiczu. Podobno dobrze gotuje, wierzę na słowo, nigdy nie próbowałem, może kiedyś będzie okazja, ale on właśnie jest Ormianinem, z polskim Ormianinem, bo oczywiście jest też Polakiem, ale jest też Ormianinem. I to nie są jakby wykluczające się tożsamości, którego rodzina pochodziła z miasteczka wtedy w II Rzeczypospolitej granicznego Kuty. Więc ta wielonarodowość była czymś naturalnym. Oczywiście to nie jest tak, że te relacje zawsze układały się w sposób harmonijny. Też nie chciałbym takiego idealicznego jakiegoś budować, wiecie, wizerunku, że o, wszyscy tak się kochali i tak dalej. Napięcia były, one się oczywiście zdarzały, to jest coś naturalnego. Natomiast jednak te narody były w stanie żyć obok siebie i jakoś wspólnie budować te małe ojczyzny. I dla mnie to była kolejna rzecz, która mnie uderzyła w tej mapie, o której wam mówiłem. Pierwsza, że te granice były zupełnie inne. Ale drugie, jak ja sobie przejrzałem tą mapę, to zobaczyłem, że w zasadzie każdy odcinek tej granicy biegnie przez trochę inne regiony narodowo i kulturowo, że każda ta część jest takim mini światem, taką rzeczywiście wyjątkową lokalną ojczyzną, bo będą tam, są Kaszuby, jest Śląsk, jest Zaolzie, czyli część Śląska Cieszyńskiego, dzisiaj leżąca w Czechach. Jest Ukraina, jest Białoruś, jest Litwa, jest Łotwa, jest Polesie, to jest region dzisiaj Białoruś, Ukraina, dawniej ogromne bagna, tak zwana polska dżungla. Do właściwie wojny to był największy dziewiczy obszar w całej Europie, ogromne bagna. To jest jeszcze taka dygresja na temat mapy, to jest super, mam taką mapę drogową też, wydaną przez Polski, już teraz nie chcę przekręcić nazwy, Polski Klub Automobilowy, coś takiego, generalnie dla kierowców II Rzeczypospolitej, to jest mapa drogowa, nie tak jak były atlasy drogowe, no tak jak Google Maps w papierze. No i ta siatka dróg jakaś tam istnieje, po czym docieramy do Polesia, to jest taki obszar, no taki solidny, myślę, takie województwo mazowieckie, gdzie właściwie nie ma żadnej drogi, nic. 100 lat temu, zero, nie da się dojechać, bagna, można pływać łódkami po prostu. Jakbyśmy pojechali do dżungli amazońskiej, tam mieszkali, cały czas jeszcze żyją Poleszucy, czyli mieszkańcy, których tożsamość, poczucie kim jesteśmy, to oni przede wszystkim są ludźmi z Polesia, ludźmi z bagna. Oni mówią takim językiem, który jest połączeniem trochę ukraińskiego, trochę białoruskiego, są jakieś naleciałości polskie. I tak jak ten pan, którego spotkałem, on mówi, że ja jestem stąd, ja jestem Poleszukiem i boję się, że jak umrze moja sąsiadka, przyjaciółka, bo ten pan miał 100 lat jedyne, jego o wiele młodsza przyjaciółka miała tam 92 bodajże. I on mówi, że on się boi, że jak ona umrze, to nie będzie miał z kim porozmawiać, bo już nikt nie zrozumie tego języka, w którym on mówi, bo on mówi właśnie w języku Poleszuków. Tego dzisiaj nie znajdziemy w jakichś takich oficjalnych rejestrach. Więc cała ta granica to jest po prostu wielki kosmos składający się z mikrokosmosów tych małych ojczyzn, małych kultur, małych narodów.